Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry. 12 minut po godzinie 9. Strefa politycznie kontrolowana na antenie Radia Gdańsk. Dziś nie przez Agnieszkę Michajłow, a w zastępstwie przez Kubę Kaługę. Kłaniam się nisko państwu. Razem ze mną dzisiaj w studiu senator Anna Górska. Dzień dobry, Nowa Lewica.
Dzień dobry, Lewica.
Lewica, po prostu. Poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Oraz Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe, formalnie rzecz biorąc pełnomocnik ministra rozwoju i technologii do spraw innowacji i rozwoju przedsiębiorczości.
Taki to ładny tytuł. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dłużej się nie dało tego tytułu.
No właśnie, jakoś tak ciężko zapamiętać.
Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zaczęli od przywróconych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Dzisiaj, w zasadzie od dzisiaj te kontrole zaczęły obowiązywać, zapowiedziane kilka dni temu przez premiera Donalda Tuska. Niektórzy mówią, że to spóźniona reakcja, inni mówią, że to reakcja na wyrost. A jak tę reakcję oceni senator Anna Górska? Bardzo proszę.
Myślę, że jeśli rzeczywiście były przesłanki do tego, żeby te kontrole graniczne wprowadzić, to trzeba było je wprowadzić już jakiś czas temu. Niemcy od 23 roku mniej więcej mają zaostrzone kontrole. One nie wyglądają tak, że każdy, kto przekracza te granice, jest zatrzymywany, kontrolowany, ustalane jest jego prawo do wjechania na terytorium Niemiec. Jest jakiś patrol taki, który stoi w strefie przejazdu przez tą granicę i co któryś tam samochód, gdzie jest jakaś wątpliwość, jest rzeczywiście zatrzymywany. No ale myślę, że ta reakcja teraz, w sytuacji, w której rzeczywiście już doszło do bardzo poważnych sytuacji na tej granicy, związanych nawet nie z hordami migrantów, których wiemy doskonale, że na tej granicy nie ma i nie są masowo zawracani żadni migranci do Polski, tylko raczej z tymi, w cudzysłowie, patrolami uzurpatorskimi, które tam postanowiły pilnować porządku, no tylko sprawia, że rzeczywiście ta niebezpieczna i kłamliwa narracja skrajnej prawicy, która podsyca ten lęk, podsyca te grupy, które się angażują w te niby obywatelskie kontrole, no jest utrwalana w sposób, no taki trochę systemowy, tak? Więc tak jak mówię, no jeśli
tej
kontrole...
Legitymizuje
po prostu narrację skrajnie prawicową, a wiemy doskonale i sam o tym zresztą też mówił na konferencjach i mówią o tym wszystkie dane, liczby, to o czym mówi Straż Graniczna, że nie ma tam żadnych masowych sytuacji zawracania migrantów. Mało tego, mówią o tym również mieszkańcy tych stref przygranicznych. Kiedy się rozmawia chociażby z mieszkańcami Słubic, to oni mówią wprost, że owszem, są jakieś osoby rzeczywiście, które są tam od dawna, które oni znają, które pracują, które wykonują usługi na miejscu, ale nie ma żadnych hord migranckich, przed którymi trzeba bronić jak niepodległości. Za to wskazują bardzo wyraźnie na to, że boją się właśnie tych rzekomo obywatelskich patroli. Mówię rzekomo, ponieważ wiemy doskonale, że one są inspirowane i przez polityków prawicy i skrajnej prawicy. I to ci ludzie zachowują się niebezpiecznie na tej granicy. I to ci ludzie zatrzymują rzeczywiście, próbują, uzurpują sobie prawo do legitymowania. Wiemy, w jaki sposób zachowują się również wobec służb, wobec Straży Granicznej, wobec policji, że tam padają wyzwiska, że ta atmosfera ewidentnie jest podsycana bardzo mocno nienawiścią i bardzo zagęszczona emocjonalnie i wręcz niebezpieczna. I ona się niestety rozlewa na całą Polskę, bo kiedy ja nawet ostatnio przeczytałam, że nawet w Bytowie już próbuje się nawoływać do tego, żeby bronić Bytowa przed nielegalnymi migrantami, bo rzekomo też jakieś bandy imigranckie chodzą po mieście, czego ani mieszkańcy nie wiedzą o tym, nie widzą, ani służby w Bytowie, ale niestety tak działa dzisiaj skrajna prawica, podsycając ten antyimigrancką nienawiść, a premier tak późno reagując i w taki sposób, no niestety trochę ten lęk społeczny utrwala. Ja bym sobie życzyła, żeby takie
wejdę
rzeczy
powoli w słowo, bo Bytów to ciekawy przykład rzeczywiście obrony granic. Ja też widziałem takie nagrania z takiego patrolu w Sopocie. Panie pośle, to jak to jest na tych granicach? Są te hordy migrantów, czy nie ma?
No ciekawe podejście, lewicy, która tak broniła zamknięcia granicy na Białorusi, protestowała tam, żeby wpuszczać biednych migrantów, którzy chcą w Polsce lepiej żyć, trzeba im dać chleb, wodę. Pływali całymi dniami po tej rzece, pamiętam, Bugu, czy tam jakichś innych jeszcze.
Panie pośle, jak się nazywa ta rzeka, która jest na granicy Polski i Białorusi?
No mówię o Bugu, ale tam jeszcze jakieś mogą być dopływy i tak dalej, więc no to jest ciekawe podejście, tak? No teraz jak nie ma hord, tylko są tysiące, no to możemy ich wpuszczać, tak? No to jest to ciekawe podejście. To, że Niemcy nam podrzucają, no to jest fakt powszechnie znany, no wiemy o tym. No to są na ten temat filmy, są wypowiedzi setek ludzi, którzy mówią, że widzą to. Są filmiki pokazywane, jak Niemcy podjeżdżają w lesie, jak widzą patrol, to zawracają. Jeszcze tam były takie gesty ze środkowym palcem pokazywane przez funkcjonariuszy niemieckich. Więc to są fakty, tak? No, premier, dobrze, że późno rząd zareagował. Lepiej późno niż wcale. Myśmy o tym od dawna mówili, że trzeba granicę zachodnią uszczelnić, ponieważ Niemcy robią to w sposób całkowicie niekontrolowany. Każdego, kogo uznają za niewłaściwego, który przebywa na ich terytorium, są zawracani do Polski w ramach procedury dublińskiej czy innej. Są wpuszczani do Polski bez żadnej kontroli. To jest w ogóle, że tak powiem, skandaliczne, tak? Że rząd i służby tego nie kontrolują, tylko przyjmują, że tak powiem, na słowo w zasadzie, jeżeli chodzi o stronę niemiecką. Oni zawracają, mówią, że przyszli z Polski i podają jakieś tam nazwiska, są bez dokumentów, to już wiemy, że polskie, potem są wydawane im tymczasowe dokumenty po stronie polskiej, mówią, że się urodzili 1 stycznia jakiegoś tam roku w Somalii, nazywa się Abdul jakiś tam i to jest przyjmowane, nawet były takie kuriozalne sytuacje, że dostawali w języku polskim informacje, że mają się co tydzień zgłaszać na kontrolę w Straży Granicznej czy na policji. No to była kompromitacja, tak? No mam nadzieję, że teraz to będzie rzeczywiście skuteczne, z tym, że no też już takie są pogłoski, chyba w nocy. Na szczęście udało się to już ujawnić, że 4 czy 5 zostało zatrzymanych tylko jednego dnia nielegalnych migrantów, którzy chcieli do Polski wejść, wyrzuceni przez Niemców ze swojego terytorium. Oby to się kończyło na tym, że my pilnujemy granicy ze strony niemieckiej, a nie zatrzymujemy tych, którzy chcą się do Niemiec dostać, bo być może, że taka jest też narracja. Ze strony Litwy rzeczywiście jest potrzebna kontrola i to nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo wiemy już, że taki kanał przerzutowy jest szczególnie przez Łotwę, gdzie jest dużo łatwiej się przedostać. Tam nie ma takiej dobrej ochrony, jak jest w Polsce, czy nawet na Litwie mniejsze. Tam jest płot chyba tylko druciany, ale jednak on tam w jakiś sposób chroni tą granicę. Wiemy, że jest kanał też przez Słowację, no Czechy i tak dalej, przez Austrię nawet i Czechy dostają się do Polski.
To kolejne granice też trzeba będzie pozamykać, czy nie?
No jeżeli to się okaże konieczne, to uważam, że tak. No, jak Niemcy zamykają i właściwie likwidują strefę Schengen, no to dlaczego my mamy się zachowywać inaczej, tak? I pozwolić sobie na to, żeby do Polski przychodzili przez różne granice nielegalni migranci, co do tego nie ma wątpliwości, że to oni są nielegalni, tak? Jeżeli chodzi o ruch ochrony granic, no to oni w ramach tak zwanego zatrzymania obywatelskiego, czyli ujęcia obywatelskiego ujętego w artykule 243 kodeksu karnego, mają prawo zatrzymać osobę na gorącym uczynku, która dokonuje przestępstwa. I co do tego jest orzecznictwo nie tylko polskie, ale również Trybunału Sprawiedliwości.
Tylko
czy mogę skończyć? Ja pani senator, jak pani swoje tam powiedzmy filozofię uzewnętrzniała, nie przeszkadzałem. No. Chcę skończyć.
Panie pośle, pani
jest orzecznictwo.
Nie, no bo jest jakaś granica, pani senator,
przepraszam.
Pani senator,
pani senator i panie pośle, bardzo państwa proszę o ciszę. Ja miał taką prośbę, żebyśmy zgodzili się co do tego, że pani poseł nie uzewnętrzniała swoich filozofii, tylko odpowiadała na pytanie, bo pan również, panie pośle, nie uzewnętrznia swoich filozofii, tylko odpowiada pan na pytanie zadane.
Tak, ale ja nie przeszkadzałem.
To prawda, ale ja mam, jakby już zostawmy.
Ale chciałbym to skończyć, bo to jest ważne. Tak? Ja chcę to pytać, nie w każdym przypadku jest przestępstwo, oczywiście. Niektóre zachowania członków ruchu ochrony granic mogą być na granicy, że tak powiem, przekroczenia prawa, bo rzeczywiście ta kwestia zatrzymania obywatelskiego jest bardzo szczegółowo i trzeba bardzo ostrożnie ja w tym zakresie
w
być,
tym wątku pana
ale
zapytać.
Nie każde ich zachowanie jest łamaniem prawa.
Co powinni zrobić przedstawiciele ruchu obrony granic, kiedy mają taką osobę zatrzymaną?
Natychmiast przekazać ją Straży Granicznej. Na ten temat jest orzecznictwo sądowe.
A widział pan takie nagrania, w której przedstawiciele tego ruchu mówią, nie jesteśmy konfidentami, nie będziemy przekazywali policji czy Straży Granicznej.
No to źle, powinni przekazać. Czyli... Mają prawo zatrzymać i natychmiast przekazać Straży Granicznej. Na ten temat
i do tego by pan zachęcał.
Orzecznictwo jest, rozumiem,
że pan
jest polskie
poseł
i jest
zachęca, żeby takie patrole po prostu funkcjonowały.
Tak, jeżeli nie, państwo polskie sobie z tym nie radzi, to jak najbardziej.
Jest to zdumiewające, jak na przedstawiciela jeszcze do niedawna no władzy, jak
pani koleżanki z klubu jeździły na granicę i pozwalały...
Murem za polskim mundurem.
To teraz,
tak dalej,
to teraz chwila dla przysłuchującego się w cierpliwości
nikt
i spokoju.
Nikt nikogo z naszych koleżanek nie zatrzymywał i nie obrażał funkcjonariuszy na granicy.
Artura Dziambora, Polska.
Teraz przytoczę kilka cytatów tu. Proszę. Pani Jakub.
No, jak była sytuacja na polsko-białoruskiej granicy i tam poseł Gdula się tam wygłupiał i mówił, że on tak tylko na chwilkę pójdzie i potem wróci, bo on przecież ma immunitet, to się śmialiśmy z tego. Mówiliśmy, że jest niepoważny facet. Jak tam Joński ze Szczerbą latali z pizzą, to tak samo to komentowaliśmy i jak później Sterczewski sobie tam z workiem z Ikei, z misiami tam
to
latał,
też było wiele
to
osób,
też
które
było niepoważne.
Tłumaczyło, że to nie jest poważne.
I wtedy byliśmy co do jednego zgodni, że murem za polskim mundurem trzeba bronić granicy i trzeba dać funkcjonariuszom pracować. Wtedy przypomnę, zarówno Konfederacja, jak i PSL, w którym dzisiaj jestem, głosowały razem z PiS-em za poszerzeniem tej granicy, za budowaniem tego muru na granicy polsko-białoruskiej. W przeciwieństwie
pan
do
wtedy w Konfederacji był?
Ja wtedy jeszcze? Byłem jeszcze w Konfederacji, dzisiaj jestem w PSL-u, ale PSL szczęśliwie głosował dokładnie tak samo. Trasy. Prawidłowo głosował wtedy PSL, więc, że tak powiem, my rozumiemy to doskonale, czym się teraz zajmujemy. I też wojsko, które zostało dzisiaj wysłane na te granice, zarządzane przez ministra obrony narodowej, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, też rozumie doskonale, jakie są zadania. I myślę, że powinno się im dać pracować. Tutaj poseł Smoliński oczywiście próbuje w jakiś sposób bronić tego ruchu, który tam powstał, obywatelskiego, tylko ten ruch obywatelski, on niestety no, nie pomaga temu bezpieczeństwu, bo bezpieczeństwo może być zapewnione tylko przez odpowiednie służby, które mają prawo zatrzymywać, legitymować, użyć siły ostatecznie, też mają prawo, a jeżeli mówimy o nielegalnym najeździe jakichkolwiek nielegalnych imigrantów, którzy mogą być potencjalnie dla nas niebezpieczni, to należy założyć, że taka siła może również być użyta w pewnym momencie. I teraz nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby doszło do jakiejkolwiek fizycznej przemocy ze strony tych właśnie nielegalnych imigrantów, którym by się nie spodobało to, że zostali obywatelsko zatrzymani. Tak? Bo doszłoby do scen, których naprawdę nie chcemy oglądać. A ze służbami już by tak łatwo nie było. Służby mają do tego prawo i do tego mają siłę i przede wszystkim broń i tak dalej. Także ja bym jednak tę sprawę zostawił tym, którzy są za to odpowiedzialni. Dokładnie tak samo, jak zostawialiśmy tę sprawę wtedy, kiedy rządził PiS. Uważaliśmy, że PiS robi dobrze na granicy polsko-białoruskiej i również teraz. Sytuacja jest bardzo trudna, bo tak jak pan poseł Smoliński wskazał, faktycznie strefa Schengen dzisiaj jest pod wielkim znakiem zapytania. Musieliśmy zamknąć granicę i musimy wprowadzić kontrolę, ponieważ Niemcy chcą się pozbyć tego, co przyszło do nich nielegalnie. Krok po kroku będą się tego pozbywali, tego problemu, który sobie spowodowali polityką Herzlich-Willkommen, która się po prostu źle skończyła dla nich, ale no, my wiedzieliśmy o tym od zawsze. Ja w 2015 roku, czyli 10 lat temu, organizowałem tutaj w Gdańsku marsz przeciwko nielegalnej imigracji, także już wtedy wiedzieliśmy, że prędzej czy później do tego dojdzie, że będzie trzeba bronić granicy, ponieważ część państw Unii Europejskiej nie będzie sobie z tym radziła. Myślę, że dzisiaj jest tylko jedynym wyjściem to, żeby po prostu tych nielegalnych imigrantów zapakować w samoloty i wysłać ich tam, skąd przyszli oryginalnie, tam, gdzie się przyznają do swojego oryginalnego domostwa, bo nie ma możliwości przerzucania sobie ich jak kartofla, bo oni cokolwiek by nie deklarowali, oni nie chcą zostać w Polsce. To też jest jedna ważna rzecz, że ci, którzy są do nas nawet cofani, czy przez nasz kraj przejeżdżają, tym bardziej, no właśnie przejeżdżają, ponieważ ich planem nie jest zostać w Polsce, ich planem jest przedostać się do zachodniej Europy. No i zachodniej Europie się to nie podoba. Niemcy reagują na to niestety źle i tutaj dyplomacja musi podziałać, ponieważ Niemcom byłoby i łatwiej, i bardziej stać ich na to, żeby deportację wprowadzić. I myślę, że nikt by się nie dziwił, wręcz wszyscy by klaskali, gdyby tak było.
Pani senator głową kiwała przed chwilą z niedowierzaniem, jak
głową
rozumiem.
Głową kiwałam, powiem szczerze, też trochę na język, którego... Nie wiem, już chyba wszyscy oprócz nas, oprócz lewicy używają w tej dyskusji taki totalnie odczłowieczający po prostu tych ludzi i wszystkich migrantów. Pan Bosak mówi o odpadach, mówi o tym, że mają wrócić do swoich właścicieli. Tu słyszę, pan Dziambor mówi to, co sobie zgotowali Niemcy. Czyli
problem,
mówi
który sobie zgotowali,
nie
mówi o ludziach.
Powiedział pan to wyraźnie w kontekście ludzi.
Nie,
i
powiedziałem, że problem sobie zgotowali,
bo niestety,
który,
jak się takiego języka używa przez lata, to nawet jak się szyld zmienia, to to mentalnie po prostu w głowie zostaje. I to jest bardzo poważny problem.
Powiedział
bo my
pan dokładnie
mamy...
to, co przyszło, a potem powiedział pan
problem, który był.
I powiem szczerze, że to jest przerażające, bo o ile tutaj pan Smoliński mówi, że lewica z otwartym sercem na dłoni do migrantów. Ja przypomnę, że to państwo mieliście też takie bardzo otwarte serce przez długi czas do tych, którzy szukają w Polsce lepszego życia. Wydawaliście wizy pobytowe migrantom w Polsce, bo szukali lepszego życia. Ja rozumiem, że to był chrześcijański odruch, a nie jakaś celowa polityka zmierzająca do tego, że wiedzieliście doskonale, że za kilka lat ci migranci, o których pan Błaszczak mówił, dajemy im te wizy, bo oni i tak pojadą do Niemiec, wróci do nas cofką taki problem. No, proszę powiedzieć, czy to był chrześcijański odruch, czy to było celowe i zaplanowane, zgodnie ze słowami pana Błaszczaka, że oni sobie pojadą do Niemiec, najwyżej Niemcy będą ich cofać. Nie odpowie mi pan
no
teraz, bo nie wie
że
pan, co odpowiedzieć.
Oczywiście, że odpowiem. No, czekam na pytanie pana redaktora. No,
natomiast,
czy pani chce zadawać
no, nie
pytanie?
Wiem,
proszę
no, my
bardzo,
tutaj
no.
Chyba dyskutujemy, wiem, mamy kto, prawo
no,
chyba
możecie
sobie
państwo
zadawać pytania.
Się
i,
no to ja chętnie
by było na nie odpowiadać.
To chętnie odpowiem.
Natomiast jest
ale
to przerażające,
pytanie, teraz nie pozwala pani
bo my dzisiaj sprowadzamy naprawdę ludzi, którzy tak, część z nich jest... stricte ekonomicznymi migrantami i migracje ekonomiczne nie są tragedią, nie są niczym złem. Ja przypomnę, że Polki i Polacy również przez lata, dziesięciolecia, setki lat byli również migrantami ekonomicznymi. Po naszym wejściu do Unii Europejskiej rzesza Polaków wyjechała jako migranci ekonomiczni. Ludzie migrują po świecie z powodów ekonomicznych. Mamy
legalnie,
migrantów, którzy uciekają.
Właśnie.
Mamy migrantów. Nie zawsze Polacy migrowali legalnie i proszę też o tym pamiętać, bo są różne uwarunkowania historyczne i różne rzeczy się dzieją, że czasami jedynym sposobem przekroczenia granicy jest próba przekroczenia tej granicy w sposób nielegalny. I ktoś, kto ma takie możliwości, próbuje różne szlaki sforsować.
Ale zachęcalibyśmy, rozumiem, do tego, żeby jednak legalnie...
Zachęcalibyśmy do tego, żeby jednak legalnie ludzie migrowali, ponieważ wiemy doskonale, że migracje są zjawiskiem powszechnym i dobrze by było, żebyśmy umieli prowadzić politykę migracyjną, która jest w stanie zarówno odpowiedzieć na potrzeby tych migracji, odpowiedzieć na potrzeby, które mamy jako państwa europejskie, bo to nie jest tak, że ci wszyscy migranci są nam niepotrzebni, jeśli musimy ich deportować. Wiemy doskonale, że bardzo często w Polsce, nie tylko w Polsce, w ogóle w Europie są bardzo ważnym składnikiem osób, które budują gospodarkę, które pracują, płacą podatki, bez których na przykład wiele przedsiębiorstw by nie funkcjonowało. I odpowiedzialna polityka migracyjna to jest polityka, która z jednej strony uwzględnia te wszystkie uwarunkowania, wie, że potrzebujemy na przykład osób do pracy w poszczególnych sektorach, że ile wiz z tego tytułu możemy wydać. Zachęcamy do migracji osoby, których nam brakuje, a jednocześnie staramy się chronić granice i chronić przed migracjami takimi, gdzie rzeczywiście ludzie uciekają, bo nie wiem, są niebezpieczni, są przestępcami w swoich krajach, bo takie migracje też są. Natomiast ta narracja, która w tej chwili się odbywa, jest taka, że każdy migrant to jest jakiś przedmiot, który znalazł się nie wiadomo z jakiego powodu i każdy jest dla nas zagrożeniem. No tak nie jest. Po prostu.
Pani senator tutaj pozwoliła sobie wrzucić niestety wszystkich do jednego worka i momencik, ja tylko...
To wy wrzucacie wszystkich do jednego worka.
Nie. Właśnie pani senator, przeprowadziła pani tutaj taką wypowiedź, w której pani powiedziała, że tworzona jest narracja. Nie jest tworzona narracja. My przyjęliśmy, nie wiem, 1,5 miliona, 2 miliony obywateli Ukrainy w Polsce. Każdy z nas z nimi współpracuje, każdy z nas z nimi żyje. Nasze dzieci wychowują się razem w jednej przedszkolu, szkole. Się przyjaźnimy, trzymamy, ponieważ są to ludzie, którzy do nas przyjechali albo legalnie do pracy wiele lat temu, albo zostali przez nas przyjęci, ponieważ była sytuacja, w której była wojna u nich i my mieliśmy obowiązek ich przyjąć po prostu dlatego, że nie dość, że mamy odpowiednie traktaty międzynarodowe, to jeszcze w dodatku po prostu czuliśmy odpowiedzialność za tych ludzi. I dobrze sobie z nimi spokojnie, normalnie żyjemy. nie mamy przeciwko temu absolutnie nic. Dokładnie tak samo, jak w Wielkiej Brytanii Brytyjczycy przyjmowali Polaków. W latach wtedy, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, kiedy na Wielką Brytanię z Polski wyjechało ponad 1,5 miliona Polaków, w tym moich przyjaciół, ludzi z mojej rodziny na przykład i tak dalej. Więc pani senator, nie, to nie jest tak, że można wszystkich potraktować identycznie tak, jak pani mówi. I absolutnie nie jest tak, że nie powinniśmy pilnować naszej granicy przed nielegalną imigracją. Nielegalną imigracją ludźmi, którzy nie mają żadnej dokumentacji, transportowej. Nie wiemy, kim oni są. Oni deklarują wszystko, ale ta deklaracja niestety jest niewystarczająca. Oni są nielegalnie transportowani z Litwy przez Polskę do Niemiec, ponieważ nie chcą w Polsce zostawać. Wiadomo doskonale, wiemy, że my ich nie przytrzymamy tutaj jeszcze przy okazji, ponieważ to, co było w planach, to przecież było tworzenie takich miejsc, w których będziemy przetrzymywali tę część nielegalnych imigrantów, którzy są tak zwanymi kwotami z Unii Europejskiej, przeciwko czemu występowaliśmy. Jesteśmy absolutnie absolutnie nie mamy możliwości ich tutaj przetrzymać. To jest tylko dla nas problem.
Drodzy
i
państwo,
wszyscy
muszę
o tym
państwu wejść
w
głowę.
Znaczy, ja jeszcze muszę Nie,
pani senator.
Bardzo wyraźna narracja antyukraińska przez prawicę i skrajną prawicę jest utrwalana. I doskonale pan o tym wie, bo wszystkie również badania i sondaże o tym mówią. I wiemy i znamy wypowiedzi polityków skrajnej prawicy, które jeszcze niedawno pan formalnie reprezentował, że...
Tak, byłem skrajnie antyrosyjski w tej prawicy.
Że jest również utrwalana narracja antyukraińska w Polsce. Bo wszystkich migrantów, wszystkich zwanych obcych, prawica i skrajna prawica wrzucają do
Chciałbym, żebyśmy wrócili teraz do głównego wątku, czyli jednak tego, co dzieje się na granicy niemieckiej i granicy litewskiej. Teraz będzie czas dla posła Kazimierza Smolińskiego, bo już wcześniej powinien móc odpowiedzieć, ale nie mógł się przebić. Ja tylko chcę wrócić do jednej rzeczy, która jest moim zdaniem bardzo istotna odnośnie tego, co państwo mówiliście. Spojrzałem tutaj szybko, żeby nie być gołosłownym, na raport Najwyższej Izby Kontroli. 6,5 miliona wiz wydanych między 2018 a 2022 rokiem dla osób z, no nie tylko z krajów muzułmańskich czy afrykańskich, bo dla tych osób było 366 551 wiz dla obywateli krajów muzułmańskich i afrykańskich, w tym prawie 175 tysięcy między styczniem a czerwcem 2021 i 2023 roku. To tak gwoli statystyk, bo
no
to
ta statystyki było... się niewiele zmieniły, panie redaktorze. Tak jak w zeszłym roku wydano, w 2023 około 600 tysięcy wiz pracowniczych, to w zeszłym roku wydano, w 2024 wydano około 500 000 wiz pracowniczych, więc niech pani z lewicy powie, tak, my nie będziemy przyjmowali pracowników, pracodawcy.
Ale ja tego nie powiem. No,
przed chwilą pani to powiedziała,
nie, ale
tak?
Absolutnie tego nie
wpuszczajmy takich ludzi. Ale dobrze, no to proszę mi dać skończyć. No
znowuż pani, poseł Smoliński,
czemu pani się tak denerwuje? No spokojnie.
No bo pan mi zarzuca rzeczy, których nie powiedziałam.
No, ale cały czas pani przerywa i myśli pani, że w ten sposób będzie pani miała rację? Będzie pani miała rację, że pani będzie przerywać?
Ja rozumiem, że pan
przerywać.
Musi wszystko powiedzieć, ale proszę też słuchać.
To pani
czasem
bardzo dużo mówi, ale niewiele w tym jest treści. No. Tyle samo wiz wydajecie, ile myśmy wydawali.
Tak,
wasza komisja niczego nie udowodniła. Te kilka, 200 czy 300 wiz, wobec których były wątpliwości, to postępowanie zostało wszczęte za naszego rządu. Nic więcej nie zrobiliście, nie udowodniliście ani jednej sprzedanej wizy na tak zwanym targowisku, jak mówiliście. Więc proszę teraz powiedzieć, że pracodawcy nie będą mieli pracowników. Mają tak samo jak za naszych czasów, tak samo teraz wpuszczacie tych ludzi i słusznie, tak? Brakuje nam pracowników i są, panie redaktorze, są pracownicy teraz też wpuszczani z krajów muzułmańskich. Za naszych czasów też to było, to są ludzie sprawdzeni przede wszystkim. Każdy jest sprawdzony, a ci, którzy przyjeżdżają teraz...
No właśnie, Najwyższa
Izba
Kontroli ustaliła wtedy, że nie było to dokonywane z odpowiednim sprawdzeniem i mało tego, często według
NIK-u... Ale to jest ocena...
Na polecenie polityczne.
To jest ocena Najwyższej Izby Kontroli, tak? Czy tam było właściwe sprawdzenie, czy nie? To sprawdzenie było. Było. To jest oczywiste, że musiało być, tak? Jeżeli ktoś dostaje pozwolenie na pracę, to i w swoim kraju, i u nas później jest sprawdzany. Ja co do tego nie mam wątpliwości. Tak było i tak jest. Tu się na szczęście nic nie zmieniło. Natomiast, no... Nie możemy powiedzieć, bo tu pani Narto wchodzi w tą narrację, która kiedyś była w 2021. Wpuśćmy ich, a potem ich sprawdzimy. Im się należy, że byli w Polsce. No nie można wpuszczać osoby, które są niezidentyfikowane, nie mają dokumentów. Nie mają
ludzi,
dokumentów,
którzy
więc nie można. Znowuż ta narracja. No pani nie może wytrzymać, żeby nie przeszkadzać.
Ale czy pani może nie przeszkadzać? Nie trafiają do
czy może pani nie przeszkadzać?
Nie, no, proszę
ale bardzo się
ale proszę
pytam,
mi odpowiedzieć. Mamy ich,
proszę nie przeszkadzać.
Wróżki zatrudnić jakieś. No, nie musi człowiek
ich,
trafić
ale...
do Straży Granicznej,
panie
żeby można było ustalić, nie, czy ma dokumenty,
dajmy odpowiedzieć
czy nie ma.
Panu
czy jest
no,
bezpieczną
proszę
osobą,
zaprosić
czy
panią
jest?
Senator na rozmowę jeden na jeden i wtedy będzie mogła
nie, no, ja zadaję
powiedzieć
logiczne
wszystko.
Pytanie, proszę mi odpowiedzieć.
Ale proszę,
jak
pani nie zadaje pytań, tutaj tylko jest pan redaktor.
Nie trafia do Straży Granicznej.
Pani senator... Ja,
czy pani nie wie, jak Straż Graniczna działa?
Ale ja wiem, dlatego, no dlatego logiczne jest, że żeby Straż Graniczna sprawdziła kogoś, to ta osoba musi trafić po prostu w ręce Straży Granicznej.
Przede wszystkim osoby niesprawdzone nie należy wpuszczać do Polski. Jeżeli Niemcy nie chcą nam wcisnąć osoby, które nie mają żadnych dokumentów, to nie powinniśmy takie osoby przyjmować. I to prawo międzynarodowe nam na to pozwala.
A kto niech ustali
oni ich trzymają
to, że oni
u siebie.
Nie mają tych
to niech oni, Niemcy oni. Ustalają.
No
niech
dobrze,
Niemcy
ale
ustalają.
Oni nas robią w konia. No to prawem... chyba nasza Straż Graniczna musi ustalić, no jak, że oni
no
nie
właśnie,
mają dokumentów.
To już powiedział
czyli musi ten
Donald
człowiek
Tusk, że nikt mnie nie ogra w Unii Europejskiej, a tu ogrywają go jak chłopca na boisku i pani do tego się przyznaje, tak?
O,
że
Jezu,
mogą
jesteś,
nas ogrywać i my się na to przyznajemy. My na to się godzimy. Nie będziemy się na to godzić. Nie będziemy się na to godzić. Nie odhumanizujemy tych ludzi.
Ludzi, którzy 8 lat mieli władzę i rządzili. Taka nieznajomość po prostu podstawowa.
Naprawdę,
no
nic już kompletnie.
Ciężko
z tej
panią senator
jest nie
dyskutować,
zrozumieją.
Bo jest nerwowa i musi cały czas przerywać.
Nie, po prostu no. Ktoś musi w końcu zacząć prostować wasze kłamstwa
to pokazuje, jak,
no.
To pokazuje,
i to, że
jak wiele
jesteście,
emocji
nie rozumiecie i nie znacie po prostu
półtora
tego,
roku
czym się zajmowaliście,
że ciągle macie z tym problem, że myśmy rządzili 8 lat. No mam nadzieję, że za 2 lata skończą się wasze rządy.
Panie pośle, pani
proszę,
senator, bardzo
nadzieję,
państwa
nadzieję.
Proszę teraz o powstrzymanie emocji swoich, o kilka głębokich oddechów.
Ja jestem spokojny, tu panie senator cały
posłuchajmy,
czas przerywa.
Posłuchajmy Artura Dziambora w tym czasie, który musi nam spuentować niestety ma tę niewdzięczną rolę, bo chciałbym już, żebyśmy ten temat zakończyli i omówili jeszcze kilka innych spraw. No, ogromne emocje, jak się okazuje, budzi to wszystko i pytanie, komu to ma służyć?
Znaczy, polityczna ogrywka wokół tego jest oczywista i ona bardzo źle wygląda, więc ja bym chciał, żeby ona jednak nie służyła politycznie nikomu. I obyśmy wszyscy zdrowi byli. Ja nie chciałbym tych kłótni. Ja myślałem, że wtedy, kiedy była dyskusja na granicy polsko-białoruskiej, my będziemy wszyscy po jednej stronie. Teraz po tej dyskusji z niemiecką granicą i z przerzucaniem nam nielegalnych imigrantów, cofaniem tak naprawdę pushbackami tych nielegalnych imigrantów przez niemiecką policję, miałem nadzieję, że też wszyscy będziemy po jednej stronie, ponieważ jest to nasza wspólna sprawa i nie zgadzam się absolutnie z tą narracją, że wpuśćmy ich i zobaczymy później, kto to jest, bo jednak no, musimy dbać o bezpieczeństwo. My wygraliśmy, Polska, mam na myśli, my, Polska, wygraliśmy tę trudną sytuację migracyjną w Europie, ten zalew nielegalnych imigrantów. Wygraliśmy tym, że właśnie zamknęliśmy granice, ograniczyliśmy się, przyjęliśmy tych, których chcieliśmy przyjmować, kontrolowaliśmy ten przepływ bardzo dobrze. Mamy u siebie imigrantów, którzy z nami dobrze współpracują. Mamy również imigrantów, którzy pochodzą z tych państw, z których przyjeżdżają ci nielegalni, którzy pracują u nas legalnie, a nam chodzi o legalną migrację. Jest to oczywiste, że polski system po prostu potrzebuje rąk do pracy, bo będziemy za chwilkę mieli bardzo duży problem, nie demograficzny, tylko ubezpieczeniowy. Jeżeli nie będziemy mieli kim pracować, to nie będzie też miał kto na nas zarabiać, mam na myśli na wszystkie zobowiązania, które ma system emerytalny na przykład, i system społeczny, więc nie ma co na to narzekać. Ale nigdy nie możemy sobie pozwolić jako państwo na niekontrolowany przepływ nielegalnej imigracji i powinno być to oczywiste dla wszystkich, niezależnie od tego, czy ze skrajnej prawicy, czy ze skrajnej lewicy. Tymczasem, no niestety, ta dyskusja trwa i źle, że trwa.
Moi drodzy, na podsumowanie tego wszystkiego kilka SMS-ów od słuchaczy, którzy do nas napisali. Potwierdzam, byłem na granicy w piątek i w sobotę, to znaczy przejeżdżałem, nie było widać żadnych emigrantów, pisze jeden ze słuchaczy. Jeszcze trochę, a w Polsce będzie jak we Francji. Ludzie będą bali się wyjść z domu, a Tusk opowiada, że w telewizji... Tusk opowiada w telewizji, że w Polsce jest spokojnie. Takie bzdety niech opowiada w Brukseli. To pisze pan Grzegorz z kolei do nas, to tak dwa też właśnie skrajne przykłady pokazujące na to, że wiele emocji to wszystko budzi, ale zmieńmy temat, bo wiele rzeczy dzieje się też pod osłoną nocy w polskiej polityce, jak się okazuje, już uśmiecha się zarówno Artur Dziambor, Kazimierz Smoliński, jeszcze szerzej się uśmiecha, chyba zadowolony z tej sytuacji, ale od pana Artura Dziambora zaczniemy, bo to właśnie, nie wiem, jeszcze koalicjant, czy już nie koalicjant, jak to z tą drogą trzecią jest? Nie, to nie o to pytam. Spotkanie Szymona Hołowni nocne z Adamem Bielanym, między innymi z Jarosławem Kaczyńskim, ujawnione przez dziennikarzy. No, wielkie emocje wzbudziło i chyba z każdym dniem budzi coraz większe.
Jest pan dziennikarzem, to pan doskonale wie, że nie istnieje coś takiego jak paparazzi i nie istnieje coś takiego jak czatowanie dziennikarzy pod mieszkaniami polityków, bo a nuż się coś zdarzy, więc wiadomo, że odbyło się to na bazie donosu. Pytanie, kto doniósł, kto poinformował, kto jest beneficjentem tej sytuacji. Natomiast
choć znam też takich paparazzi, co potrafią jeździć za kimś całymi dniami i godzinami bez różnych cynków i swoją robotę
natomiast
wykonywać.
Natomiast ja się uśmiecham, dlatego, że wiemy wszyscy, ktokolwiek w polityce siedzi, że politycy generalnie ze sobą rozmawiają. Rozmawiają ze sobą w różnych sytuacjach. W Sejmie jest gdzie się zamknąć tak, żeby nikt cię nie zauważył. Hotel sejmowy to już w ogóle jest enklawa takiej właśnie dyskrecji i wolności, jeżeli chodzi o rozmowy. Chociaż oczywiście ranga spotkania, czyli Jarosław Kaczyński, Szymon Hołownia, jest spotkaniem bardzo na bardzo wysokim szczeblu, wręcz powiedziałbym niemalże najwyższym. Ale ostudzę, nie sądzę, żeby na tym spotkaniu były omawiane zmiany frontów czy różne inne mieszanki. Raczej
to dlaczego ono odbywało się w takich godzinach?
No to wynikało z tego, że Szymon Hołownia wylądował w Warszawie tam o 21.30 chyba i to nie szło wcześniej, ale no mówię, nie siedząc tam, nie będąc tam, nie wiedząc tak naprawdę, wiem doskonale, że ta koalicja, która dzisiaj jest, będzie przez najbliższe jeszcze 2-2,5 roku sprawowała władzę i wszelkie inne scenariusze, które się pojawiają, są scenariuszami bardziej do dyskusji akademickich, ciekawymi, ale są też przy okazji stratą czasu. 6 sierpnia będzie zaprzysiężony prezydent Nawrocki, więc to też mamy już za sobą te dyskusje. Myślę, dojdzie do rekonstrukcji rządu najprawdopodobniej w międzyczasie i trzeba będzie przez te 2 lata sobie jakoś ułożyć życie z prezydentem, który jest ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, będąc rządem, który jest w konkurencji. Ponieważ oczekiwanie było takie, że Andrzej Duda odchodzi, no to przyjdzie Rafał Trzaskowski, który pozwoli na to, że część ustaw, które nie mogły przejść przez Andrzeja Dudę, przejdzie. Tego nie będzie. Będzie dalej to samo, co było, w związku z czym rząd musi inaczej też taktykę swoją opracować. A spotkania na najwyższych szczeblach muszą się odbywać. Trudno, żeby były SMS-ami albo rozmowami telefonicznymi. Tylko ja bym nie dopisywał do tego jakichś sensacyjnych scenariuszy, bo no, kod kulturowy też i środowiska Szymona Hołowni jest zupełnie inny niż Prawa i Sprawiedliwości. I oni mogą ze sobą rozmawiać, ale niekoniecznie się dogadać.
Pani senator, sensacja czy nie?
Nie wiem, myślę, że jak Szymon Hołownia się filmów sensacyjnych political fiction naoglądał i uznał, że spotkanie o 1 w nocy to jakoś tak sprawia, że nie wiem, jest ważniejsze i bardziej takie ekscytujące. Nie wiem, dla mnie ta sytuacja jest trochę komiczna z tym spotkaniem, ponieważ ja też dopuszczam oczywiście i to jest normalne, tak, politycy ze sobą rozmawiają i są różne konfiguracje i bo inaczej byśmy w ogóle nie mogli funkcjonować, a wymaga jednak rozmów i współpracy, choćby sam proces legislacyjny, czy kwestia, nie wiem, no właściwie wszystko, co się dzieje i są różnego rodzaju konsultacje, jestem przekonana, że nie mam na to dowodów, ale myślę, że i Jarosław Kaczyński i Donald Tusk też ze sobą jakoś rozmawiają bezpośrednio czy przez swoich wysłanników, ale po prostu tego wymaga czasami po prostu bycie państwowcem i działanie dla dobra kraju.
Skąd to larum wokół tego
spotkania?
No ale
larum jest takie, że no niestety myślę, że to jest efekt trochę...
Bo niektórzy nazywają to wprost zdradą na przykład.
Małego doświadczenia chyba Szymona Hołowni we współpracy, czy współpracy, czy w polityce i w tym, że po prostu no, łatwo jest się dać Prawu i Sprawiedliwości ograć. No i został ograny. No, zgodził się na jakieś spotkanie, które wyciekło cudem do mediów. No, przecież tutaj ja się nie dziwię szerokiemu uśmiechowi pana posła Smolińskiego, no bo to chyba chodziło PiS-owi, żeby w tych naszych koalicyjnych szeregach zasiać takie właśnie jakieś, nie wiem, odium wielkiej zdrady Hołowni, żebyśmy wszyscy sobie skoczyli do gardeł. Skakania do gardeł nie ma. Ja to traktuję naprawdę z takim humorystycznym pobłażaniem, że naprawdę dał się marszałek Sejmu po prostu wkręcić w taką ustawkę, która moim zdaniem nie wyjdzie mu na dobre. Bo tak jak mówię, tak, należy rozmawiać i nie wiem, jeżeli waga tych rozmów nie wymagała, nie wiem, jakiegoś spotkania pilnego w środku nocy, można było te rozmowy, a nic się takiego nie dzieje, co by wymagało, chyba że o czymś nie wiemy, chyba że rzeczywiście rozmawiano o jakimś przewrocie nocnym czy coś w tym stylu, bo takie też plotki dochodzą, to można było to spotkanie na spokojnie odbyć w kancelarii Sejmu, w gabinecie marszałka, w, nie wiem, w biurze europosła posła Bielana, no i tyle, no. A tak mamy po prostu jakieś próbę przeniesienia do realu jakiegoś odcinka kiepskiego serialu z kręgów politycznych. Nie przywiązywałabym do tego jakiejś wielkiej wagi, a Jarosław Kaczyński jest bardzo zadowolony. No, zasiał jakiś ferment. No i co? No i tyle. No. Nie wiem, jak to więcej skomentować. Ja też nie sądzę, żeby udało się... Jarosław, on tam komentował, że to jakiś plan, że tutaj coś się dzieje. Zobaczymy,
mówił Jarosław Kaczyński między innymi o tym, że Polskę trzeba ratować i że o tym rozmawiano.
No,
pan poseł Smoliński.
Wszyscy działamy dla dobra naszego.
Niewątpliwie jednym z tematów rozmów, tak z przecieków wiem, chodziło o zaprzysiężenie Karola Nawrockiego i to jest cały czas temat, który jest tam, budzi emocje po naszej stronie szczególnie, bo wiemy, że Donald Tusk i jego zaplecze polityczne nie chciałby, żeby do tego doszło, tak? Wszystko robili i robią, żeby do tego zaprzysiężenia nie doszło, a rzeczywiście byłby to ogromny kryzys konstytucyjny, pierwszy przypadek chyba, no ewidentnie pierwszy przypadek byłby w 30-leciu, więc w 35-leciu mam nadzieję, że będzie wszystko zgodnie z konstytucją. Orzeczenie Sądu Najwyższego zostało opublikowane. To był jeszcze ostatni wątpliwy moment, czy rząd opublikuje, czy nie opublikował, czy tam są komentarze, czy nie, one z prawnego
punktu widzenia.
Tu wątpliwości
nie ma, prawda? Raczej?
Ja nie miałem nigdy tych wątpliwości, natomiast to bardziej pytanie tutaj do drugiej strony sceny politycznej.
Ja mam na myśli, mówiąc czy wątpliwości, są wątpliwości? To te działania w kolejnych krokach, które są podejmowane. Więc...
Oczywiście, nie ma żadnych wątpliwości. Teraz ta narracja, że prokuratura prowadzi postępowanie, będzie liczyła głosy i tak dalej. Ona z formalnego punktu widzenia, czyli z tego w ramach kodeksu wyborczego nie ma żadnego znaczenia. Prokuratura na każdym etapie może prowadzić takie postępowanie. Ona ma przede wszystkim ustalić, czy były przestępstwa, czy nie. One już nie będą miały wpływu na wynik wyborów, bo on został już ustalony, więc mam nadzieję, że z tego sierpnia to zaprzysiężenie nastąpi i Karol Nawrocki obejmie swój urząd. Natomiast rozumiem zaniepokojenie po drugiej stronie. Zgadzam się tutaj z panem posłem Dziamborem, że politycy rozmawiają, tak? No tutaj ja bym z tego nie robił jakiejś właśnie sensacji, dlatego się śmieję, że robią z tego wielką sensację.
A to bardziej
kto
tej pory
to upublicznił,
chyba,
to też jest dobre pytanie. No my mamy podejrzenie, że niestety SOP te informacje gdzieś tam dziennikarzom przekazał, bo nagle w trakcie tego spotkania tam dziennikarze się pod późnym wieczorem, czy już właśnie w nocy się dowiedzieli i zaczęli robić zdjęcia, więc to jest ciekawe, tak? Kto, że tak powiem, to
są
to
też takie tropy prowadzące do Adama Bielana z kolei.
Nie wierzę w to, bo to byłoby, że tak powiem, strzelanie sobie w stopę, bo następnym razem marszałek już na takie spotkanie nie przyjdzie, tak, jeżeli miałoby być.
No,
że nie miałoby być. Tak, to takie spotkania się odbywają i będę się odbywać, także spokojnie. Ja w polityce jestem już naprawdę tutaj dużo dłużej od państwa.
Czyli nocna
więc...
pora spotkania, panie pośle, też nie jest niczym nadzwyczajnym.
Oczywiście, że nie jest niczym nadzwyczajnym. 21, tam do 12, czy nawet do 1, takie spotkania się odbywają i to w pokojach hotelowych jest to rzecz normalna, gdzie politycy się spotykają. Oczywiście teraz jest to trochę inaczej niż to było powiedzmy 20 czy 30 lat temu, kiedy trzeba było mieć duży aparat fotograficzny i wszyscy widzieli, że ktoś idzie z dużym aparatem fotograficznym.
I uciekali.
A teraz każdy ma telefon, w trakcie rozmowy może robić zdjęcia, więc trzeba być dużo bardziej ostrożnym.
Przypomina mi się
pod tym względem.
Takie spotkanie, przepraszam, sprzed lat Pawła Grasia na stacji benzynowej chyba z redaktorem Hajdarowiczem wtedy i ogromny, ogromny hałas, który był też podniesiony ze względu na porę właśnie nocną.
Czy ja się dziwię też jeszcze z jednego powodu, no bo Marszałek Hołownia i Polska 2050, no to są, to jest to środowisko polityczne, które, i to bardzo szanuję, upomina się o taką pełną transparentność polityki, nie? I nagle Marszałek się godzi na jakieś spotkanie w nocy w prywatnym mieszkaniu, gdzie nie ma, tak jak mówię, nic nie uzasadniałoby tego, że to spotkanie ma się odbyć. Nawet jeżeli ono dotyczyło zaprzysiężenia, no to zaprzysiężenie mamy mieć 6 sierpnia, to jest za miesiąc. Jest mnóstwo czasu, żeby w normalnych, obiektywnych warunkach, transparentnych spotkać się i poustalać rzeczy. Nie ma żadnego zagrożenia dla tego, że to zgromadzenie nie zostanie zwołane, bo Marszałek Hołownia od tygodni, kiedy trwała ta cała burza podsycana przez też trochę środowiska Romana Giertycha o kwestie fałszowania tych wyborów, w cudzysłowie fałszowania i tak dalej, no zapowiadał, że on czeka na uchwałę Sądu Najwyższego i będzie zwoływał to zgromadzenie, więc naprawdę, ja tylko i wyłącznie postrzegam to w kategoriach takich, że no jest chyba jakiś senator, kryzys,
pani się powtarza. Z drugiej strony mamy pismo prokuratora Bodnara do marszałka Senatu, w którym opisuje te wszystkie nieprawidłowości, które według niego miały miejsce w Sądzie Najwyższym i uważa, że to jest podstawa do tego,
ale
żeby
marszałek
mimo orzeczenia nie powinien tego zaprzysiężenia zrobić. Ta narracja cały czas jest.
Marszałek,
więc proszę o tym nie zapominać. I pani jest w formacji, która to wspiera. Tą narrację pani wspiera.
No znowu widzi pan, wkłada mi pan jakieś słowa w usta, których nie powiedziałam. Ja nie mówię, pan tutaj przedstawia moje stanowisko, a my się nawet nie znamy.
Czy ja powiedziałam, że pani coś powiedziała, a pani jest w formacji, która wspiera to. Proszę mnie słuchać.
Chciałam panu powiedzieć, panie pośle, że odbyło się posiedzenie Sądu Najwyższego, została wydana uchwała, pojawiły się również głosy odrębne, ale wiemy doskonale o tym, że były nieprawidłowości w kilku komisjach, bo to zostało stwierdzone, ponieważ Sąd Najwyższy zlecił w tych komisjach przeliczenie głosów i tych spraw dotyczą postępowania prokuratury. Natomiast wiemy, kto został wybrany na prezydenta i zgodnie z kalendarzem wynikającym z kodeksu wyborczego odbędzie się Zgromadzenie Narodowe i zostanie prezydent zaprzysiężony. I tak wygląda sytuacja. I tutaj, nie wiem, ja wiem, że wam jest
będzie
na rękę...
Będzie pani obecna na zgromadzeniu?
Jestem wybrana senatorem Rzeczypospolitej i moim obowiązkiem jest uczestniczenie w zwoływanych posiedzeniach parlamentu i będę obecna w Zgromadzeniu Narodowym.
Bo jest to mój z dniu 6 sierpnia.
Tak, bo jest to mój obowiązek wynikający z piastowanego mandatu. I życzyłabym sobie, żebyśmy naprawdę już nie rozpętywali. Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwości jest na rękę teraz jeszcze grzanie tego, chcieli nam ukraść wybory i tak dalej, tylko że rzeczywistość wygląda inaczej. Były procedury, które zostały wypełnione. Tak, była grupa osób wykazujących się w mojej osobistej ocenie pewną nieodpowiedzialnością, która podgrzewała ze strony, niestety również ze strony demokratycznej, kwestie tych...
To znaczy demokratycznej, to znaczy jest druga stronie demokratyczna?
Tak. Tych fałszerstw.
Proszę to powtórzyć, że opozycja jest niedemokratyczna.
I uważam, że to nie było właściwe. Powinniśmy zaufać organom państwa.
Państwo słyszeliście, w Polsce jest niedemokratyczna
opozycja. Mamy procedury, które po prostu przestrzegajmy ich. Bo to jest jeszcze coś, co przestrzeganie procedur i ufność wobec państwa to jest jedyne, co nam jeszcze zostało w tej sytuacji ogromnej walki, tego strasznego duopolu i tego po prostu stałego napięcia pomiędzy tymi dwoma obozami, które się próbują zwalczać i coraz mniej mam wrażenie.
Została nam też jeszcze ostatnia minuta tej audycji, która będzie należała do Artura Dziambora, który musi jakoś rozstrzygnąć. Demokratyczny, niedemokratyczny?
Nie. Wszyscy jesteśmy w demokracji, także bez przesady. Nie powinniśmy się w ten sposób rozdzielać. Każda partia, nawet najbardziej alt-rightowe, czy nazywające same siebie antysystemowymi, też biorą udział w tym demokratycznym wyścigu, więc nie dyskutujmy w taki dziwny sposób. Chciałem powiedzieć na koniec, że nawet w trakcie wojny istnieje dyplomacja i są emisariusze, którzy dyskutują o tym, w jakie warunki mogłyby być podjęte, żeby wojna się zakończyła. My oczywiście aż tak daleko jeszcze nie doszliśmy, chociaż wojna polsko-polska ma swoje ofiary i ma swoje zachowania specyficzne. Na Szymona Hołownię najbardziej naskoczyło środowisko Silnych Razem, czyli środowisko internetowe Platformy Obywatelskiej za to spotkanie, ponieważ no, może oni, im się wyobraża, że są na jakiejś wojnie i to tutaj dlatego myślę, że temperatura wokół tego sporu była aż tak duża. Teraz już skończyliśmy to.
Bardzo dziękuję za dyscyplinę czasową. Strefa Politycznie Kontrolowana dobiega końca. Byli dzisiaj gośćmi w w niej Anna Górska, senator, klub parlamentarny Lewica.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, do widzenia.
Dzień dobry, dzień dobry, tak, piękny. Dzień dobry i do widzenia. Artur Dziambol, Polskie Stronnictwo
Ludowe,
pełnomocnik ministra rozwoju i technologii. A.
Strefa politycznie kontrolowana.
Audycję poprowadził Kuba Kaługa, a realizowała ją Barbara Kopaczewska. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.